Sława Bogu, bracia. Panie, jak tutaj jechałem, to tak sobie myślałem, że może będzie taka sposobność, żeby coś powiedzieć, czym się podzielić. I rozmyślałem nad słowem, nad jakimś przesłaniem. To znaczy, to akurat ja mam tak, że mam pewien temat jakiś tam, który Pan Bóg na mnie nakłada i jakimkolwiek, jak czytam listy Pawła, teraz przerabiamy drugi list do Koryntian w zborze i akurat jutro mam się tym dzielić, ale w każdym z tych listów jakby Pan Bóg naświetla mi tą właśnie sprawę. I sobie tak pomyślałem, no jak będzie sposobność, to może się tym podzielę, bo to jest ważne jeszcze, korzystając z okazji, że będzie męskie grono, tym bardziej to jest temat, który chciałbym jakoś poruszyć. Poruszam go od lat i w naszym zborze, i głównie w męskich gronach. Jak wczoraj Walduś do mnie podszedł, żebym był gotowy, że może będzie taka sposobność, że coś powiem, to sobie mówię, Panie, no powiem, podzielę się tym. Generalnie pokrótce wam tylko powiem, bo jeszcze chcę wam jakby naświetlić ewolucję przez ten post, jaka we mnie zachodziła. Czym chciałbym się z wami podzielić? Otóż jesteśmy przy wczorajszym dniu. Powiem o tym. To już było wszystko mówione, drodzy. To już było wszystko mówione. Tak się stało, że mówię na ostatniej sesji i to wszystko zostało wypowiedziane. Chciałem się z wami dzielić, zachęcić was do szczerego oddania się Chrystusowi, żebyście zobaczyli w Słowie Bożym, co to tak naprawdę oznacza. Tam w tym liście do Koryntian, który rozważam, jest taki fragment o zborach macedońskich. Cały rozdział dotyczy głównie kwestii finansowych, ale tam jest napisane, że ci Macedończycy nie mieli za bardzo pieniędzy. No i czytamy, że Paweł pisze, ale oddawali samych siebie. Oddawali samych siebie Bogu. I teraz krótko, kochani, co to znaczy? Czy w twoim życiu, bracie, taka decyzja zapadła? I czy wiesz w ogóle, co to znaczy? Bo jak patrzę na standardy też swojego życia przeszłego, to przeważnie ta decyzja zapada w takiej wersji dosyć powszechnej, że tak, oddaję siebie, całe życie Chrystusowi, to znaczy, że niedziela do południa, wtorek wieczór, i jeszcze tam może jakaś grupa w tygodniu, to jest to. Jak Pan cię woła, czy każe ci coś zrobić w innym czasie, to jest już mój czas. To jest już te moje. Oddać szczerze się Chrystusowi, oddać samego siebie. To mam takie myśli też związane z postami. Przemek dużo w tym temacie mówił, może dlatego, że jakby przeżywamy to razem. Wiecie, moja żona jest osobą niewierzącą i oczywiście wielką ewolucję i drogę przeszła przez te wszystkie naście lat mojego chrześcijaństwa i dzisiaj mogłaby spokojnie, poza niuansami, być pomylona z siostrą. Natomiast przez wiele lat, jak jeździłem na post, czy spotykałem się z braćmi, no to słyszałem coś takiego, że wiesz, że nasz dom, że w twoim kalendarzu są takie gwoździe wbite i cały nasz dom, całe nasze życie musi się do tego dostosować. Musi po prostu, nie ma żadnej dyskusji. Post, coś tam, generalnie kościół. I przez wiele lat słyszałem, znaczy moja dzisiaj żona widzi, już jakby o tym nie mówi, dlatego że widzi owoc takiego życia. I ja jej wtedy odpowiadałem, kochanie, to są sprawy pańskie. Czy ty to rozumiesz, że to są sprawy pańskie? Czy ty to rozumiesz, co to znaczy Pan? Bracia, czy my to rozumiemy, co to znaczy mieć Pana? Pan nie jest, ja mówiłem swojej żonie, słuchaj, mój Pan nie jest moim partnerem, któremu ja powiem, słuchaj, no akurat wtedy nie mogę. Bo wiesz, bo no, kiedy indziej, wtedy nie mogę, bo to jest jakby mój czas, moje życie, no rozumiesz to. Paweł apostoł pisze o sobie, że on jest niewolnikiem Chrystusa. Dla nas to jest może taka abstrakcja, ale Paweł wiedział, co pisze, ponieważ to były czasy, w których funkcjonowali niewolnicy i panowie. I to, zauważcie, że to nie pan nazywa Pawła niewolnikiem. To tak nie działa, że Pan cię niewoli i nazywa cię niewolnikiem. To Paweł się nazywa, jestem niewolnikiem Chrystusa. Co to znaczy, że to nie ma już mojego życia, kochani, nie ma już mojego domu, nie ma już moich spraw. Oczywiście Pan w swojej dobroci wie, daje nam żony, daje nam rodziny, każe nam, to jest też pełnienie woli Bożej, żeby się troszczyć, żeby pokazywać Chrystusa. Absolutnie tak, ale jak już cię Pan woła, to kochani, nie ma tutaj dyskutowania, no nie, akurat nie teraz. Wiecie, dzielę się o tym dzisiaj, ponieważ moja żona, która jest osobą niewierzącą, już dzisiaj od wielu lat nie dyskutuje, dlatego że ona widzi owoc w naszym domu. Ona widzi owoc w naszym małżeństwie, ona widzi, ludzie mówią, zobaczcie, nie chcę, żebyście to potraktowali jako jakieś tutaj wskazywanie na moją osobę, ale zobaczcie, jakie dzieci, tak? I to, że ja ze swoimi dziećmi nie zostawałem, jakby przyniosło taki efekt, że Pan się tym zatroszczył. I dzisiaj serce mnie boli, jak widzę braci, którzy ciągle mają swoje sprawy, ciągle mają, może dlatego o tym mówię, że jestem tak skonstruowany, może to jest i od lat o tym mówię, że taką mam konstrukcję, że po prostu, nie wiem, pada komenda, tak, pada rozkaz w wojsku. I ciebie nikt nie pyta, czy ty masz swoje sprawy, czy ty... Słowo Boże mówi nam, podaje nam takie przykłady, że jesteśmy żołnierzami Chrystusa, tak? I o tym chciałem się z wami dzielić, ale o tym się nie podzielę. Wczoraj chciałem się z wami o tym dzielić. Taki miałem zamiar, kładąc się jeszcze spać. Natomiast rano wstaliśmy i zaczęliśmy rozmawiać z braćmi. I mój ukochany młody brat, którego bardzo miłuję, mój szwagier, zaczął konsultować z nami, czy on dobrze rozumie, tak? Wolę Bożą. I powiedział coś takiego, że jeden z braci starszych wie, że powiedział mu coś takiego, że no łaska Boża to polega właśnie na tym, że jest grzech i jest łaska. I że jakby no nie ma łaski, jak nie ma grzechu. I ta cała historia, z którą chciałem się dzielić wczoraj z wami, gdzieś odpłynęła, bo mówię, zdałem sobie sprawę, że tak młodzi bracia mogą myśleć. Ktoś im może takie kłamstwo do serca wrzucić. Że na tym to polega. Że po prostu ta łaska Boża, to co dzisiaj wspominaliśmy, to tylko ma taki wymiar, że zgrzeszysz i Pan, i przychodzisz, i Pan cię obmywa. Paweł apostoł w 6 liście do Rzymian, w szóstym rozdziale, tak, przepraszam. Nie znam tych 5 listów, uspokajam was. Poza tym pierwszym. W 6 rozdziale pierwszego jedynego listu do Rzymian, jaki znam. Właśnie wydaje się, że rozprawia się z takim myśleniem. Moglibyśmy zapytać, czy więc mamy pozostać w grzechu, by tym bardziej pomnożyć łaskę? W żadnym razie. W jaki sposób my, którzy umarliśmy dla grzechu, mamy nadal w nim żyć? Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć, a zatem za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierć, abyśmy wzorem Chrystusa, który został wzbudzony z martwych przez chwałę Ojca, my również prowadzili nowe życie, bo jeśli jesteśmy złączeni z Nim w podobieństwie Jego śmierci, tym bardziej będziemy w zmartwychwstaniu, wiedząc, że nasz stary człowiek został razem z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciała zostały zniszczone, abyśmy już dłużej nie byli zniewoleni przez grzech. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Jeśli zaś umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że żyć z Nim będziemy. I tak dalej. Kochani, to też już było mówione. To też już było mówione, że otrzymaliśmy Ducha Świętego, który sprawił, że staliśmy się uczestnikami Bożej natury. Bożej natury, dla której grzech jest obrzydliwością, która nie grzeszy po prostu. Rozmawialiśmy też dzisiaj rano na temat wersetu z listu Jana, który mówi: ósmy werset, pierwszy list. Jeśli zaprzeczamy, że popełniliśmy grzech, sami siebie oszukujemy, jesteśmy dalecy od prawdy. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny i sprawiedliwy, przebacza nam grzech i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Gdybyśmy powiedzieli, że nie ciąży na nas grzech, robilibyśmy z niego kłamcę, nie byłoby w nas prawdy. Drogie dzieci, piszę o tym, abyście nie popełniali grzechu. Więc kochani, co tutaj Jan pisze? Jan pisze tak, niektórzy mają taki logiczny wywód z tego fragmentu, że Jan pisze, żebyśmy nie popełniali grzechu. A jak już dojdziesz do tego momentu, że nie popełniasz grzechu i mówisz, że nie popełniasz grzechu, to wtedy jesteś kłamcą. Tak? Tak logicznie by wynikało. Że Jan pisze, proszę was, piszę wam to, nie popełniajcie grzechu. A jak już nie będziesz tego grzechu popełniał, to wtedy będziesz kłamcą. Tak? Nie, Paweł, Jan tu pisze, jeżeli zdarzy się nam upaść, drodzy, to jest Chrystus, jest krew, która oczyszcza, obmywa. Przychodźmy, nazwijmy grzech. Z tego fragmentu jest bardzo ważna lekcja. Musisz nazwać grzech, wyznać go i wtedy krew Chrystusa cię oczyści. Ale standardem i tym miejscem, do którego jesteśmy powołani, jest życie bez grzechu. Brat mówi do nas tak. Pyta się go ten starszy brat, no na przykład wczoraj, czy nie zgrzeszyłeś? No i brat trochę był zaskoczony, młody. Stanął przed Bogiem, rozważa i później do tego brata drugiego mówi: nie, nie zgrzeszyłem. Nie zgrzeszyłem wczoraj. Nie. Można, kochani, przeżyć dzień bez grzechu. Alleluja. A jak można dzień, to można i tydzień. I można i cały czas. Pan Jezus mówi do nas, wystarczy uczniowi, że będzie jak jego mistrz. Przychodzi tutaj na tą ziemię w ciele. Po co? Żeby nam powiedzieć i pokazać, słuchajcie, mam takie same możliwości, to wszystko, tym wszystkim dysponuję, czym wy, tylko dostałem Ducha Świętego. Bóg mnie uzdolnił, bo napełniony zostałem Duchem Świętym. I przeżyłem te życie bez grzechu. I wy tak możecie. Kochani, mówię to o tym, też nie będę o tym się długo dzielił. Mówię o tym tylko i wyłącznie dlatego, że młodzi bracia, którzy są pośród nas, już na dzień dobry, na wstępie, dostają naukę, żeby w to nie wierzyli. To jak mają tak żyć, jeżeli źle wierzą? To, że upadamy, to, że nam się coś zdarzy, to nie obniża poprzeczki Bożej, to nie zmienia obietnicy Bożej, że to jest możliwe, że do tego miejsca zmierzamy, w to miejsce wierzymy, tego miejsca pragniemy. Panie, chcę żyć święcie. Panie, wierzę całym sercem, że to jest możliwe. Wierzę, że możesz mnie uzdolnić do tego. Ja już mówię do niektórych braci, słuchaj, jeżeli uważasz, że poprzeczka Chrystusa to dla ciebie za wysoka, bo to Syn Boży, taką masz teologię, to żyj jak apostoł Paweł. To człowiek zwykły, i który mówi, my mamy czyste sumienie. Czyste sumienie mamy. I mówi do nas, naśladujcie mnie tak, jak ja naśladuję Chrystusa. Wystarczy. Dlatego ważne jest, żebyśmy o tym mówili, mimo że to jest cały czas mówione i to też było mówione dzisiaj. Ale jak jeden starszy, mądry, Boży brat mówił, powtórka matką studiów. Powtórka matką studiów. Więc pamiętajmy, że są młodzi bracia pośród nas, którzy muszą mieć fundament, muszą wierzyć w obietnicę Boże. Nie już na dzień dobry ta poprzeczka zniża się maksymalnie. Jak ten brat ma dochodzić do standardów Bożych, jeżeli on nawet już na początku jakby nie wie o takich standardach, nie wierzy w nie? Ale to było już mówione i to, że było i tamto mówione i to, kochani, to jest dla mnie taką radością, bo po raz kolejny, doświadczam tego też w zborze, po raz kolejny jakby widzę naocznie, że jakby Duch Boży moderuje. Duch Boży ma kontrolę nad tym, co się dzieje. Jeżeli się spotykamy w imieniu Chrystusa, jeżeli z sercami, które Go szukają, z sercami, które chcą coś usłyszeć od Niego, to doświadczam tego, cały czas. Zachwycam się tym, że wszystko to, co ma być powiedziane, to tutaj padnie. Pan Bóg tego dopilnuje. Czasami jadę gdzieś w jakieś miejsce, mam jakieś słowo i te słowo, i jakby widzę, jak to wszystko. Ostatnio byłem na jakimś tam i mieliśmy usługiwać we dwóch i ja miałem dwa tematy i do końca mówię, Panie, co jest, widzę, że mam takie przynaglenie ducha, żeby i tym się podzielić, bo to jest ważne, ale mam i to. I mówię teraz, co mam wybrać? Panie, daj mi jakiś znak. Co mam powiedzieć, nie? No i brat pierwszy zaczyna mówić i jeden z tych tematów omawia, tak? Mówię, dziękuję Ci, Panie, że to, co Ty chcesz powiedzieć, to zostanie powiedziane. Ale jak już kończąc, bo Tomek jeszcze tutaj będzie mówił, chcemy go wszyscy posłuchać. Chcę przejść do takiego podsumowania, które też bardzo mocno do mnie przemawia. Bardzo mocno to do mnie przemawia. To będzie fragment z drugiego listu do Koryntian, 8 werset, kochani. 8 rozdział. I tu jest taki fragment, który mówi tak, to będzie werset od 18 wersetu będę czytał. 8 rozdział od 18 wersetu. I tam czytamy takie słowa, które jak czytacie listy Pawła, to często Paweł tak pisze. Czytamy tak. Razem z nim, oni tam wysyłają dardo finansowe. Tytusa wysyłają z tym darem, nie? Razem z nim posyłamy brata, którego sława jako głosiciela dobrej nowiny rozchodzi się po wszystkich kościołach. Co więcej, został on głosami kościołów wybrany na towarzysza naszej podróży, by razem z nami wyruszyć z tym dziełem łaski. Owocem naszej posługi na chwałę samego Pana, dowodem naszej gotowości do niesienia pomocy. I przeskoczmy dalej do 22 wersetu i tam czytamy tak. Posyłamy też z nimi innego brata, którego rzetelność wypróbowaliśmy wielokrotnie i w różnych sprawach. Teraz natomiast przez to, że się wiele po was spodziewa, tym rzetelniej chce spełnić swe zadanie. To ma troszkę związek z tym, co mówiłem na początku. Kochani, bracie kochany, korzystając z okazji, że jestem w męskim gronie, to pozwolę sobie tak powiedzieć. Bracie kochany, jaką opinię ty masz wśród twoich braci, wśród Kościoła? Czy pragniesz, aby o tobie tak mówiono? Czy pragniesz, żeby w Kościele, w twoim rodzimym, miejscowym, czy też w większym, takim jak tu jesteśmy, czy twoją ambicją, czy twoim pragnieniem serca jest coś takiego, że bracia myśląc o tobie mówią, to jest rzetelny brat. To jest brat, na którym można polegać. To jest brat, który nie zawodzi. Całe mnóstwo w listach Pawła jest takich fragmentów. Paweł pisze do temu, to co ci powiedziałem, przekaż ludziom godnym zaufania, żeby oni mogli nauczać. Całe jest mnóstwo fragmentów o Epafrasie, o Arystarchu, Epafrodycie i mnóstwo jest takich imion, o których Paweł pisze. Zaświadczam, że ten brat życie swoje poświęcił dla Chrystusa. Zaświadczam, że ten brat prawie życie stracił. Zaświadczam, że na tego brata możecie polegać. Paweł pisze o domu Tytusa. Szanujcie takich braci, bądźcie im ulegli, bo to są sługi Chrystusa. Bracie, kochany bracie, czy to jest twoją ambicją? Nawet w tym naszym tutaj, w tej naszej małej społeczności na przestrzeni Kościoła, czy chciałbyś? Czy raczej ten brat, to wiesz, nie wiadomo, czy on będzie, czy on nie będzie, bo tam nie... Może mu się nie będzie chciało, albo nie wiem, deszcz będzie padał, albo dzieci będą miały katar. Czy chciałbyś, bracie, takie świadectwo, że jesteś bratem, na którym go można polegać, że zawsze ten brat... Czy może ja na przykład na moją wyobraźnię to działa, tak? Paweł apostoł wybierał się w podróż i tam się z Barnabą trochę... Czy apostoł Paweł, jakby wyruszał w podróż, to by chciał ciebie zabrać? Czy pomyślałby się, nie no, jak się zrobi niebezpiecznie, niemiło, to on do domu pójdzie, nie? Czy masz takie ambicje, bo może tak dzisiaj nie być, ale czy masz takie ambicje? Chcę takim bratem być. Chcę takim bratem być, że jak się w moim zborze, jak mnie o mnie myślą bracia czy siostry, to mówią, nie no, ten brat to jest niezawodny, tak? On życie położył dla Chrystusa, on dla niego nic się nie liczy, tylko z Chrystus, znaczy przesadzam, że nic się nie liczy, ale jeżeli jest sprawa pańska, jeżeli jest sprawa Kościoła, to jest święte. Zachęcam was, bracia, do takiej dążności, zachęcam was do takiego pragnienia, żeby o was tak mówiono i o was tak myślano. Paweł pisze o jednym z braci, zaświadczam, jaki on bój toczy za was. Modli się, żebyście byli doskonali, żebyście pełnili wolę Bożą. Bój toczy o was. Nie, to jest bój. Paweł to widział. Dla Pawła to był bój. Drodzy bracia, bądźmy tacy. Chcijmy tacy być. I naprawdę, wierzcie mi, z mojego doświadczenia, może mówię to w przypływie głupoty, ale z mojego doświadczenia życiowego i chrześcijańskiego wynika, że nasze domy na tym nie ucierpią, nasze żony na tym nie ucierpią, nasze dzieci na tym nie ucierpią. Bo Pan, tak jak tu Przemek mówił, Pan się o to zatroszczy. Pan się o to, jeżeli szukasz najpierw Królestwa Bożego, to wszystko inne, to wierzysz, że Panie, wszystko inne na Tobie polegam. Chciejmy tacy być, bracia. Chciejmy taką mieć opinię. Amen.